Bóg zesłał na Egipt 10 plag. O 7 z nich już czytaliśmy. Dzisiaj mówić będziemy o 8 i 9 przedostatniej pladze. Od początku 10 rozdziału Księgi Wyjścia czytamy. I rzekł Pan do Mojżesza: idź do Faraona, ponieważ uczyniłem twardym serce jego i jego sług, abym mógł uczynić znaki swoje wśród nich i abyś opowiadał dzieciom twoim i wnukom, co zdziałałem w Egipcie, a znaki moje czyniłem między nimi, aby wiedzieli, że ja jestem Pan. Bóg ma wiele powodów, by czynić to, co czyni. Jedną z przyczyn zesłania przez Boga plag na Egipt było ukazanie Egipcjanom, jak bardzo są grzeszni, jak bardzo oddalili się od prawdziwego, żywego Boga. Zamienili chwałę nieśmiertelnego Boga na obrazy przedstawiające śmiertelnego człowieka, a nawet ptaki, czworonożne zwierzęta i płazy. Te słowa apostoła Pawła z listu do Rzymian dobrze opisują duchowy stan Egiptu. Bóg mógł wyprowadzić swój lud z Egiptu w sposób błyskawiczny, ponadnaturalnie, bez wielokrotnego posyłania Mojżesza do Faraona. Ale Bóg pragnął dać Faraonowi szansę, sposobność na upamiętanie się, a całemu ludowi Egiptu możliwość ujrzenia znaków Bożej mocy, możliwość odwrócenia się od bałwochwalstwa i zwrócenia ku prawdziwemu, żywemu Bogu. Znaki i cuda, których Bóg dokonał w Egipcie, miały też wielkie znaczenie dla ludu izraelskiego. Izraelici mogli przekonać się, jak potężny i wierny jest Bóg, który objawił się już Abrahamowi, Jakubowi, Izaakowi, a teraz przemożną ręką pragnie wyzwolić swój lud z niewoli egipskiej. Pragnie wprowadzić potomków Abrahama do Kanaanu, ziemi obietnicy. W rozdziale 10 Księgi Wyjścia czytamy dalej: Mojżesz i Aaron przybyli do Faraona i rzekli do niego: tak powiedział Pan, Bóg Hebrajczyków, dokądże będziesz zwlekał z upokorzeniem się przede mną? Wypuść lud mój, aby mi służył, bo jeżeli będziesz zwlekał z wypuszczeniem mego ludu, to sprowadzę jutro szarańczę do twego kraju. Okryje ona ziemię tak, że nie będzie można widzieć ziemi i pożre resztę, która została uratowana i pozostała po gradzie. Zniszczy też wszelkie drzewa, które rosną na polach waszych. Napełni domy twoje, domy wszystkich sług twoich i domy wszystkich Egipcjan, czego nie widzieli ojcowie twoi ani ich praojcowie od dnia, gdy się ukazali na ziemi, aż do dnia dzisiejszego. Potem odwrócił się Mojżesz i wyszedł od Faraona. A słudzy Faraona rzekli do niego: jak długo jeszcze będzie ten dla nas nieszczęściem? Wypuść ludzi, aby służyli swemu Panu Bogu. Czy nie rozumiesz, że ginie Egipt? Mojżesz zapowiedział nadejście 8 już z kolei plagi i doradcy Faraona, dostrzegając rozmiary zniszczenia spowodowanego przez poprzednich 7 plag, w tym niedawnej plagi gradu, prosili Faraona: wypuść ten lud, z powodu którego spadło na nasz kraj tak wiele nieszczęść. Czy nie rozumiesz, że Egipt ginie? Faraon obawiał się kolejnej plagi, znał już bowiem moc Boga Izraela. Jednak z drugiej strony nie chciał utracić wielkiej rzeszy robotników, pracujących niewolniczo przy budowie miast egipskich. Faraon postanowił więc grać na zwłokę i niejako targować się z Mojżeszem i Aaronem, a właściwie z Bogiem. Od 8 wiersza 10 rozdziału Księgi Wyjścia czytamy: zawołano Mojżesza i Aarona na powrót do Faraona, a ten rzekł do nich: idźcie, oddajcie cześć Panu, Bogu waszemu. Którzy to mają iść? Mojżesz odpowiedział: pójdziemy z naszymi dziećmi i starcami, z synami i córkami, z owcami i bydłem. Pójdziemy, bo mamy obchodzić święto Pana. Odpowiedział im Faraon: niech Pan tak będzie z wami, jak ja was i dzieci wasze wypuszczę. Patrzcie, jakie złe są wasze zamierzenia. Nie tak, idźcie sami, mężczyźni, i oddajcie cześć Panu, jak tego się domagali. I wypędzono ich sprzed oblicza Faraona. Faraon zaproponował Mojżeszowi rozwiązanie kompromisowe. Na pustynię w celu złożenia ofiar Bogu mogą pójść mężczyźni, natomiast kobiety i dzieci muszą pozostać w Egipcie. Mojżesz nie zgodził się na tę propozycję. Cały lud ma wyjść na pustynię, żeby oddać cześć Bogu Izraela. Takie polecenie otrzymał Mojżesz od Pana i nie może zgodzić się na żadne inne rozwiązanie. Drodzy słuchacze, dzisiaj także ludzie wiary są kuszeni, by pójść na kompromis ze światem, światem materializmu, kultu pieniądza, seksu, światem egoizmu, przemocy. Nie miłujcie świata, wzywa nas apostoł Jan, ani rzeczy, które są na świecie. Bo jeśli ktoś miłuje świat, nie ma w nim miłości Ojca. Owszem, mamy kochać bliźnich, mamy kochać ludzi, pomagać im odnaleźć się, powrócić do Boga, przywracać im godność, służyć im pomocą w każdej potrzebie, ale nie możemy kochać świata jako systemu wartości stworzonego przez człowieka, systemu sprzecznego z porządkiem, który ustanowił Bóg. Nie może być kompromisu pomiędzy słowem Boga a pomysłami człowieka, pomiędzy prawem miłości, sprawiedliwości i dobra ustanowionym przez Boga, a systemem egoizmu, niemoralności i pychy ludzkiej. Mojżesz nie poszedł na żaden kompromis z Faraonem. Wiedział, że gdyby na pustynię wyszli wielbić Boga tylko mężczyźni, musieliby powrócić do swoich żon i dzieci pozostałych w Egipcie. Życie człowieka wierzącego nie może być życiem ciągłych kompromisów ze światem. Niestety, w wielu wypadkach chrześcijanie częściowo niejako pozostają w Egipcie. Nie pozwalają na to, by Bóg przemienił wszystkie dziedziny ich życia. Mojżesz nie mógł przyjąć kompromisowej propozycji Faraona. Odmowa Mojżesza wywołała wściekłość władcy Egiptu. Mojżesza i Aarona wypędzono sprzed jego oblicza. Nadszedł więc czas na interwencję Boga. Czytamy dalej. Rzekł Pan do Mojżesza: wyciągnij rękę nad ziemią egipską, aby ściągnęła szarańcza do ziemi egipskiej i pożarła wszelką roślinę ziemi, wszystko, co pozostało po gradzie. I wyciągnął Mojżesz laskę swoją nad ziemią egipską, a Pan sprowadził wiatr wschodni, który wiał przez cały dzień i całą noc. Rano wiatr wschodni przyniósł szarańczę. Szarańcza przeleciała nad całą ziemię egipską i opuściła się na cały kraj egipski tak licznie, że tyle szarańczy nie było dotąd ani nie będzie nigdy. I pokryła powierzchnię całej ziemi. I ciemną stała się ziemia od szarańczy w takiej ilości. Szarańcza pożarła wszelką trawę ziemi i wszelki owoc z drzewa, który pozostał po gradzie. I nie pozostało nic zielonego na drzewach i nic z roślinności polnej w całej ziemi egipskiej. Interesującą rzeczą jest to, że szarańcza nie pojawiła się w Egipcie w sposób ponadnaturalny, cudowny, jak to działo się w przypadku kilku poprzednich plag, ale że przyniósł ją wschodni wiatr w sposób naturalny. Wiadomo, że i dzisiaj plaga szarańczy często nawiedza Syrię, Arabię i Afrykę Północną. Niezwykła była jednak skala tego zjawiska. Czytamy, że szarańcza opuściła się na cały kraj egipski tak licznie, że tyle szarańczy nie było dotąd, ani nie będzie nigdy. Szarańczę przyniósł wiatr wschodni, a więc musiała pochodzić gdzieś z Azji i zanim dotarła nad Egipt, była mocno wygłodzona. Pożarła wszystko, co zielone, wszystkie owoce, liście, trawę, całą zieleń, całą roślinność żyznej doliny Nilu. Była to prawdopodobnie klęska dotkliwsza niż wszystkie poprzednie plagi. Faraon był przerażony. Czytamy, co rychlej kazał Faraon zawołać Mojżesza i Aarona i rzekł: zgrzeszyłem przeciwko Panu, Bogu waszemu i przeciwko wam. Po raz pierwszy Faraon tak otwarcie przyznaje się do grzechu przeciwko żywemu Bogu. Zwróćmy uwagę na jego dalsze słowa. A teraz proszę, przebaczcie i tym razem grzech mój, a błagajcie Pana, Boga waszego, by usunął ode mnie przynajmniej tę śmierć. Faraon zdawał sobie sprawę z powagi sytuacji. Wiedział, że mieszkańcom Egiptu grozi śmierć głodowa. Jego doradcy już wcześniej prosili go, by wypuścił Izraelitów na wolność, bo inaczej, jak ostrzegali, Egipt zginie. Dlatego Faraon prosi teraz Mojżesza i Arona o przebaczenie i prosi, by błagali Boga o zachowanie jego i wszystkich Egipcjan przy życiu. Zwróćmy uwagę, jak bardzo zmieniło się położenie Faraona. W czasie pierwszych plag zachowywał się w sposób hardy, opryskliwy, czuł się panem sytuacji. Teraz drży o swoje życie i jest świadomy, że to nie on, lecz żywy Bóg jest panem, władcą świata. A jednak, kiedy Mojżesz wysłucha prośby Faraona i zwróci się do Boga z prośbą o ocalenie Egipcjan i Pan oddali plagę szarańczy, Faraon jeszcze raz zatwardzi swoje serce i nie zgodzi się na to, by lud izraelski opuścił Egipt. Nie wystarczy świadomość istnienia Boga. Nie wystarczy przekonanie o Jego mocy. Nie wystarczy świadomość własnej słabości i grzeszności. To wszystko jest ważne, niezbędne do uzyskania zbawienia, ale niewystarczające. Aby dostąpić Bożego przebaczenia, trzeba otworzyć przed Nim swoje serce. Trzeba pozwolić Bogu na dokonanie niezbędnych przemian serca i umysłu. Trzeba zgodzić się na przebudowanie całego swego życia. Człowiek, którego serce pozostaje twarde, który postępuje dalej tak jak przedtem, samowolnie, samolubnie, nie może być zbawiony i nie może liczyć na Boże błogosławieństwo. W końcowej części 10 rozdziału Księgi Wyjścia czytamy o kolejnej, przedostatniej już pladze egipskiej. Ponieważ Faraon nie ustępował, Bóg zesłał na Egipt 9 plagę. Od 21 wiersza 10 rozdziału Księgi Wyjścia czytamy: I rzekł Pan do Mojżesza: wyciągnij rękę ku niebu, a nastanie ciemność w ziemi egipskiej, tak gęsta, że można będzie dotknąć ciemności. Wyciągnął Mojżesz rękę do nieba i nastała ciemność gęsta w całej ziemi egipskiej przez 3 dni. Jeden drugiego nie widział i nikt nie mógł wstać z miejsca swego przez 3 dni. Ale Izraelici wszyscy mieli światło w swoich mieszkaniach. Ciemność tak czarna, tak głęboka, że można ją dotknąć, to zjawisko trudne do wyobrażenia. Możemy wczuć się w tym momencie w sytuację osoby niewidomej, którą zawsze otacza nieprzenikniona ciemność. W Egipcie ciemności mogą być spowodowane przez silny wiatr, chamsin, unoszący pył i piasek, tak że do ziemi nie docierają promienie słoneczne. Wtedy ciemności można rzeczywiście dotknąć. Wydaje się jednak, że ciemności, które nastały w Egipcie za sprawą Mojżesza, miały ponadnaturalny charakter. Jakkolwiek było, ciemności zapanowały w ziemi egipskiej przez 3 dni i były tak gęste, tak nieprzeniknione, że ludzie byli unieruchomieni, nie mogli wykonywać żadnych czynności. Życie w Egipcie zostało zupełnie sparaliżowane. Zauważmy, że był to jednocześnie cios w jeden z głównych kultów Egiptu, kult Boga Słońca, Ra. Plaga ciemności, utrzymujących się nieprzerwanie przez 3 dni, ukazała bezsilność Ra. Tymczasem w domach Izraelitów było jasno: Bóg, prawdziwy, jedyny, żywy Bóg, jest Bogiem mieszkającym w światłości. Co teraz uczyni Faraon? Czytamy: zawołał Faraon Mojżesza i rzekł: idźcie, oddajcie cześć Panu, tylko owce i bydło zostanie. Dzieci wasze również mogą iść z wami. Faraon proponuje jeszcze jeden kompromis. Obiecuje, że pozwoli wyjść Izraelitom na pustynię, nawet z dziećmi, ale ich dobytek, ich bydło musi pozostać w Egipcie. Mojżesz nie zgadza się jednak na żadne ustępstwa. Tym bardziej, że Faraon już kilkakrotnie złamał dane Mojżeszowi słowo. Nie spełnił danych Izraelowi obietnic. Czytamy dalej. Odpowiedział Mojżesz: ty także musisz dać nam do rąk ofiary i całopalenia, byśmy mogli ofiarować je Panu, Bogu naszemu. Również bydło nasze pójdzie z nami. Nie zostanie nawet kopyto, ponieważ z niego weźmiemy na ofiarę Panu, Bogu naszemu. A sami nie wiemy, z czego złożyć ofiarę dla Pana, aż tam przyjdziemy. Mojżesz mówił prawdę. Bóg dopiero na pustyni przekaże Izraelitom dyspozycje, jakie zwierzęta powinny być złożone w ofierze. Spójrzmy, jak na stanowcze słowa Mojżesza zareagował Faraon. W końcowych wierszach 10 rozdziału Księgi Wyjścia czytamy: i rzekł Faraon: odejdź ode mnie, strzeż się i nie zjawiaj się już przede mną. Skoro się tylko zjawisz przede mną, umrzesz. I rzekł Mojżesz do Faraona: będzie, jak powiedziałeś, nie zjawię się więcej przed tobą. Mojżesz nie stanie już przed Faraonem. Gdy Bóg ześle na Egipt ostatnią, 10. plagę, nie będzie już czasu na żadne rozmowy. Teraz będzie przemawiał już tylko Bóg. 11. rozdział Księgi Wyjścia stanowi zapowiedź ostatniej plagi egipskiej, śmierci wszystkich pierworodnych. Faraon miał dość czasu i sposobności, by nauczyć się, że nie wolno przeciwstawiać się Bogu, że nie wolno sprzeciwiać się Bożej woli. Ale Faraon nie wykorzystał szansy na upamiętanie. Pozostał głuchy na Boże słowa i nadszedł czas na Boży sąd. Od początku 11 rozdziału Księgi Wyjścia czytamy: Pan rzekł do Mojżesza: jeszcze jedną plagę ześlę na Faraona i na Egipt. Potem uwolni was stąd, a uwolni was całkowicie. Nawet was wszystkich stąd wypędzi. Bóg zapowiedział, że tym razem Faraon będzie musiał uwolnić Izraelitów i że nawet będzie ich popędzał, by opuścili Egipt. Tak rzeczywiście się stanie. Ostatnia plaga, którą Bóg dotknie Egipcjan, będzie tak bolesna, tak wstrząsająca, że władca Egiptu będzie zmuszony do całkowitego uwolnienia Izraela. Spójrzmy, jakie polecenie wydał Pan Mojżeszowi w związku z zapowiedzią ostatniej plagi. Czytamy: oznajmij to ludowi, ażeby każdy mężczyzna u sąsiada swego i każda kobieta u sąsiadki swojej wypożyczyli przedmioty srebrne i złote, a Pan zjednał ludowi łaskę w oczach Egipcjan. Mojżesz także zażywał w kraju egipskim wielkiej czci, tak sług Faraona, jak i u ludu. Na wyraźne Boże polecenie Izraelici mają pójść do swoich sąsiadów i poprosić o srebrne i złote przedmioty. Nie chodzi tu o pożyczkę. Chodzi o należną Izraelitom zapłatę za lata ciężkiej pracy. Byli w Egipcie niewolnikami. Nikt nie płacił im za wysiłek, za trud, za ogrom wytężonej pracy. Teraz mieli otrzymać choć częściową rekompensatę. Bóg zjednał Izraelitom łaskę w oczach Egipcjan, czytamy. I Egipcjanie dobrowolnie, chętnie przekażą ludowi izraelskiemu wiele drogocennych rzeczy. Znajdujemy też tutaj niezwykle ciekawą informację, że Mojżesz nie tylko wśród Izraelitów, ale wśród Egipcjan cieszył się wielkim poważaniem. Dalej zapisana jest zapowiedź ostatniej plagi. Czytamy od wiersza 4. Mojżesz powiedział: tak mówi Pan, o północy przejdę przez Egipt i pomrą wszyscy pierworodni w ziemi egipskiej, od pierworodnego syna Faraona, który siedzi na swym tronie, aż do pierworodnego niewolnicy, która jest zajęta przy żarnach, i wszelkie pierworodne bydła. Wtedy w całej ziemi egipskiej będzie wielkie narzekanie, jakiego nie było nigdy i jakiego już nie będzie. U Izraelitów nawet pies nie zaszczeka ani na ludzi, ani na bydło, abyście poznali, że Pan uczynił różnicę między Egipcjanami a Izraelitami. Wtedy przyjdą wszyscy słudzy Twoi do mnie i oddadzą mi pokłon i powiedzą: wyjdź Ty i cały lud Twój, który idzie za Tobą. I potem wyjdą. Jest to zapowiedź ostatniej plagi, którą Pan dotknie Egipt. Zaraz potem Izraelici wyjdą na wolność. Pierworodni synowie, a także pierworodne spośród zwierząt, należą zgodnie z zasadami wierzeń i kultów Egiptu do egipskich bóstw, egipskich bogów. Ale teraz Pan, prawdziwy, żywy Bóg, upomni się o wszystkich pierworodnych, począwszy od pierworodnego syna Faraona. Nadszedł czas sądu nad królestwem Egiptu, królestwem wielu kultów, wielu bałwanów, wielu bogów. Żywy Bóg objawi nad Egiptem swoją moc. Ostatnia plaga Egiptu związana będzie z pierwszą paschą, z pierwszą wieczerzą, w czasie której każda żydowska rodzina spożywać będzie baranka. baranka, którego krew chronić będzie wstępu do izraelskich domów. O tym mówić jednak będziemy już następnym razem. Przypatrywać się będziemy przepięknemu obrazowi, jednemu z najpiękniejszych symboli w Starym Testamencie, zapowiadających zbawcze dzieło Jezusa Chrystusa.